Myślę, że jeśli ktoś podejrzewał mnie o gołosłowność na początku tego naszego wykładu, to teraz jeszcze nie byłem gołosłowny, nie znam wielu teologów, którzy wypowiedzieli się tego tematu i którzy by go w ten sposób przedstawili. Dajmy Państwu chwilę czasu na zadanie myśli i zadanie pytań. Chcę powiedzieć tylko, że tak pierwsza taka uwaga, że niestety tak wyszło, że wykład o Pawle Rutkowiczu był przed tym wykładem, ale jeżeli Państwo sobie go przypominają, to wydaje mi się, że znakomicie pokazuje, jak średniowiecze używając dokładnie takich właśnie powiedziałbym pozytywnej interpretacji tych twardych jakby słuchowierze, średniowiecze dopracowuje się teorii właśnie łagodnego współżycia z niewierzącymi, czy też właśnie nienawracanie ich siłą, prawda? To jakby widać, że ta interpretacja, którą ty proponujesz, ona naprawdę jakby działała, przynajmniej wśród niektórych teologów, takich jak na przykład Paweł Gorkowicz, czy w ogóle teologowie krakowscy, w przypadku niewiernych żmudzinów, tak, w tym przypadku, że to naprawdę działało, że to tak się stało. Więc wydaje mi się, że to nie jest tylko nasze filium desiderium, ale że to naprawdę tak interpretowano i to życie próbowano wprowadzać właśnie w ten sposób. Głos na publiczność już idę do Pana. Tomasz Bartek. Mam takie pytanie, bo zastanowiłem się właśnie tutaj w tej zamkraczanie na przykład kół dotyczącego dowodu Wien 1312 roku, 1953, kiedy to zdecydowały się właściwie o tym chrześcijańskiej koncepcji człowieka, która zwyciężyła w Kościele Katolickim. I na tym tle, na szczerze wyznam, patrzyłem na dzisiejszy wykład dotyczący człowieka. Dla mnie czytając świętego Tomasza Zakwinu, dokumentowego traktat o człowieku, bardziej zwracam uwagę na swobodę jest tak tematu, interesu narodowego. To znaczy, że nie ma jakiejś autonomicznej działalności woli, dopóki interes nie odwoła coś jako prawdę, do której woda może dążyć jako do dobra. Tak to sobie interpretowałem czytanie świętego Tomasza. Chodzi o ten właśnie, co był winien, zdecydował właśnie za sprawą nauczania wieki doktorów, wspominając Alberta Wielkiego, Tomasza Zakwinu, a później Tomasza Zakwina ze Sforzu, właśnie o tej zasadzie chryologicznej. Czy człowiek, jest dusza językowa, duchowa, substancjalnie łączy się z ciałem. Bez myśli tutaj też to wyjście mówi, że taka jest dusza wegetatywna, wysłucha. No to chodzi. Tutaj na ten cel, to rozpatrywanie niewiary, należy chyba rozpatrywać się w pozycji takiej duchowej, czyli pięścią wam wtedy ha, na razie wejścia argumenta po prostu galigenia. To przyszła szalenie groźna heretyka. I to raczej należy odłączyć to, co było heretyką, rzeczywiście groźną, dlatego, że negowało postać dzielenia, jak tutaj jest praktyka, prawda? I rano nazywali drogę do Bawika poprzez dzielenie, to jest praktyka. Przedłączenie się do tej dwoistej naturze człowieka, substancjalnej, prawda? Że Bóg, przez Bóg, który jest Pan na niebie, przydał trochę tylko był prawdziwym człowiekiem, ale dla mnie ofiara, dla braci ofiara, ale za nasze grzechy. I tutaj na tym nie należy zauważyć, że ten grzech nie tylko grzech wieloroga, ale także ten grzech wiary, a raczej właściwie krzywienia tej wiary, opracowano właśnie zanegowaniu zbawczej komisji Chrystusa, całą koncepcją człowieka, bardzo niebezpieczną. Za to dotyczy się Paweł II, który uważał świętego Floriana, świętego apostolskiego studium, ugarnęła na marzenia w Rzymie, mówiąc o studentów, że jest jakaś przyczyna i skutek, że właśnie ta koncepcja demokratyczna zdecydowała o zmianie koncepcji, że wreszcie została wyłączona prawdziwa natura człowieka, i tego jak jest zrodzony, co jest praktycznie grzechem i co jest tą niewiarą, prawda? Wtedy właśnie też jest trzeba zrobić te dwa płaszczyzny, że można zrozumieć wiarę, że to nie jest jakiś jeden tam, że są jeszcze akty wiary, ale jest wiara, która wyraźnie się bardzo dobra, że teraz to już się rozwiesza.
odnieść się, tak? Ja tylko, znaczy ja traktuję ten głos jako ważne uzupełnienie. Oczywiście zgadzam się, że tak w ogóle to ja tutaj zasygnalizowałem temat wiary, skoncentrowałem się na tych tekstach, które mówią o niewierze, ale cały traktat o wierze to jest coś dużo szerszego niż to, co ja Państwu tutaj zasygnalizowałem. No ale czas jest ograniczony. Może ja bym tylko do jednego wątku się odniósł, o którym Pan wspomniał. Sprawa relacji intelektu do woli. To rzeczywiście jest fascynujący temat i też bardzo złożony temat. Dzisiaj zasadniczo przyjmuje się, że Tomasz ewoluował w stronę wolontaryzmu. Prawda? To jego późniejsze teksty, to znaczy może krótko wytłumaczę, to jest pytanie o to, w jaki sposób intelekt i wola ze sobą współdziałają. Czy to jest tak, że kiedy intelekt przedstawia mi jakieś dobro, to wola koniecznie musi za tym pójść? Czy też ona na to określanie, jakie to jest dobro, to też ma jakieś więcej wpływu? To jest bardzo złożona i interesująca dyskusja, która się toczy na olbrzymim, bym powiedział, poziomie techniczności właśnie w czasach Tomasza. I ja przyznam się szczerze, że tak sobie myślałem, kiedy myślimy o tej relacji intelekt-wola, no to jeśli rozumiemy, że to jest pytanie o relację intelekt-autorytet też, prawda? Czy w pewnym sensie pytanie też o to, co wybrane w wolności narzucone, no to gdzieś tu się zaczyna, tak? Na tym poziomie najgłębiej antropologicznym. I miałem taką pokusę, i stąd był tytuł mojego wykładu, żeby w tą stronę pójść i tak naprawdę ten wykład cały zorientować na taką próbę pokazania, jak intelekt u Tomasza ma się do woli, jak one ze sobą współpracują, jak też jego stanowisko ewoluuje. Bo tak jak mówię, to wydaje się, że to idzie w stronę wolontaryzmu. Natomiast doszedłem do wniosku, że tego typu koncepcja byłaby ucieczką od tego, co może nam się wydawać, co jest rzeczywiście trudne. Natomiast jeszcze wracając do tego intelektu i woli, to wszystko, co ja Państwu pokazałem, no to niech będzie dowodem na to, że takie intelektualistyczne, w cudzysłowie, interpretacje Tomasza, które podkreślają wyłącznie rolę intelektu, one są nietrafne. One są nietrafne. Nie dlatego, że Tomasz intelektu nie ceni, że on nie jest dla niego bardzo ważny i tak dalej, ale jak w najnowszych studiach próbuje się pokazywać, w zasadzie on od początku jest otwarty na tą perspektywę, która przyjdzie na końcu, która rolę woli i w związku z tym autorytetu będzie dużo bardziej artykułować, dużo bardziej tematyzować. To tylko no, trochę technicznie za bardzo się do tego odniosłem, ale nie wiem. Jak Państwo rozumiecie, ja powiedziałem, że wniosek, który płynie z nauczania Tomasza, należy wychowywać wolę. Należy wychowywać wolę do wierności. To oczywiście się tak teraz nie przekłada na proste recepty. Bo należy wychowywać wolę do wierności. To ja nie wiem, czy ma znaczyć, że ja zmuszam dziecko teraz do wychodzenia do kościoła. To wychowywanie woli, ono się musi zaczynać dużo, dużo głębiej i dużo, dużo jakby wcześniej. Mówimy o skutku. prawda, że dziecko nie chce pójść do kościoła. Nie tyle mamy się skoncentrować teraz na reagowaniu na skutki, one są ważnym symptomem, co raczej szukanie jakichś takich metod, żeby wyeliminować przyczyny. Ja zresztą myślę, wiecie Państwo, to ja tu nie jestem od tego fachowcem, to trzeba tutaj od wychowania kogoś zaprosić na spotkanie. Zresztą Państwo pewnie macie dużo więcej doświadczeń w tej materii i bylibyście w stanie dużo więcej rzeczy ważnych i ciekawych powiedzieć. Natomiast ja jestem też przekonany, że jeśli rodzice będą w tej walce o wychowywanie woli zupełnie osamotnieni, jeśli nie będzie w tym pomagać instytucja, czy instytucje w ogóle szerzej, myślę o szkole, myślę o kościele też, prawda? To znaczy, bo to też jest sprawa, która ja nie wiem, że my sobie też znakomicie radzimy tak naprawdę. To rodzice sami niewiele będą w stanie tu swoim dzieciom przekazać, prawda? Aczkolwiek oni są na pewno w tej kluczowej. Tyle. Proszę bardzo.
Ja bym może korzystał z listu do korytarza. Tam jest napisane, że Bóg kogoś tego był potrzebny. I tutaj ten, że autentycznie do Pana Boga przez interes, autentycznie, skoro Bóg mnie powołał, wyposażył mnie również otwarcie na siebie. Ja mogę przez życie iść opornie, ale jeżeli będę otwarta, ale to jest interes i nie potrzebne, że jeżeli będę otwarta, to Bóg do mnie w pewnym momencie po prostu dotrze. No, po prostu ludzka jest natura, że jest spokojna. Dotrze, ale jest. Myślę, że jest coś takiego, że my na przykład, wolność jest to wolność. Wolność, ja wybieram wolność, tak jak Bóg mi ją wolności dał tą wiarę. To Bóg wolności mi ją dał, a ja wolność ją przyjęłam. Chociaż przez życie było to mi. I odnośnie tego chrześcijan, którzy przyjęli tą wiarę, mimo że kiedyś na kołku gdzieś tam zawieści, w związku z tym chrześcijanami są, przychodzą do kościoła i odnośnie tego karania, że myślę, że gdzieś zostało zupełnie zaprzepaszczone egzekwowanie jakby tej wiary. Wystarczy to, że się złoży deklaracja przyjęcia. Niczego o tym nic potem już nie wymaga. Natomiast chciałabym się odnieść do tych klasów. 20 lat temu mówiono dużo, ile bezterytorium wychowania przyniosło z ławka na wyborze. Okazuje się, że u nas także o tym mówiono, że bezterytorium wszystko mamy.
Więc widziałem, że klatki się pani Adeli spodobają, że to powiem. Natomiast tak trochę poważniej, ja myślę, że pani porusza ważną sprawę, którą warto byłoby do tego wszystkiego, o czym powiedziałem, dodać, że w Tomaszu, ale to dotyczy też innych teologów tego czasu. Jest głębokie przekonanie, że Bóg naprawdę chce zbawić wszystkich ludzi. I w związku z tym, że On im daje te wszystkie potrzebne łaski, które są potrzebne do zbawienia. I tutaj oni są prowadzeni, jak to zwykle w ich wypadku bywa, przez Pismo Święte. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty wers, właśnie o tym mówi, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Oczywiście pojawia się później pytanie, jak to jest możliwe, że chce, a na to de facto wydaje się, że to mu się nie udaje. No, bo mu się coś nie udaje, niemożliwe, prawda? Tu zaczyna się wielki teologiczny problem i pytanie, jak to pogodzić. Będą to próbowali często teologowie godzić, odwołując się do takiego schematu woli Bożej, która mówi o tym, że jest wola uprzednia i wola następcza. I przez wolę uprzednią to jakby właśnie chce zbawić wszystkich, ale ta wola następcza to już jakby bierze pod uwagę tą wolną odpowiedź człowieka. Natomiast tak naprawdę to może zostawmy na boku, jak to później te trudne problemy oni rozwiązują, ale to jest o tyle istotna w tej naszej całej dyskusji dana, że przypomina nam o tym, że właśnie ten stosunek do niewierzących, właśnie tych niewierzących chrześcijan, on wynika także z tego przeświadczenia, że oni otrzymują potrzebną pomoc, bo Bóg chce siebie udzielać, bo Bóg chce dawać to najcenniejsze każdemu człowiekowi.
Panie, udzielę Cię do głosu, takie mam obecnie, czy nie myślisz, że to jest ta cała nauka właśnie o wierze, o rzuceniu wiary w stosunku do niewierzących, tak jak ją wydobywać, czy ona nie pokazuje jednak po prostu też ogromnej naszej roli w tym naszym zdaniem. To nie jest tak, że Pan Bóg nas zbawi nawet jak tego nie chce. To nie jest, bo piosenka Elity Geber, która mówi, że wybaczysz mi, tak nie jest, to jest to, jest bardzo miła, ale jeżeli ja tego nie chcę, no to nie po prostu.
Tak,
oczywiście. Mam takie wrażenie, że trochę poszliśmy dzisiaj w takim kierunku, że nie wiem, albo morale, to znaczy był dobry, jeśli będzie zbawiony, nieważne, czy przyjmuje, to się czuje, był dobry, więc będzie zbawiony, albo że w ogóle będzie zbawiony, bo przecież Pan nie wie.
Tak. Przy czym jak gdyby w ogóle też już na wszystko tutaj nie miałem czasu, ale wątki takie, które także prowadzą nas w taką stronę, że jeśli był dobry i chciał dobrze, to ten dar zbawienia jest dla niego wciąż możliwy. U Tomasza też można znaleźć, bo to z jednej strony Tomasz będzie bardzo podkreślał, że no tylko śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, tylko przez Chrystusa i Kościół Chrystusowy my możemy wejść do zbawienia. Z drugiej strony będzie też w jego dziełach pojawiała się idea, że to niektórzy mogą być zbawieni przez perfidem implicitam, czyli taką niestematyzowaną wyraźnie wiarą. I on zresztą także zastanawia się, bo oni nie mają jakby takiej świadomości, że to ten świat został za mało zewangelizowany. Jeśli nie mam racji, to mnie sprostuj, ale to tutaj myślę, że święty Dominik i jego kumani to raczej wyjątek, a nie jakaś też taka norma, raczej jest poczucie, że to no zasadniczo, no właśnie chrześcijanie, tak? To już ten świat jakoś tam stał się chrześcijański, natomiast w związku z tym zastanawiają się, no nie bardzo zastanawiają się tam właśnie, jak to zbawienie pogan czy Żydów będzie wyglądać, przynajmniej Tomasz, to nie jest jakoś bardzo rozwinięta i systematyzowana u niego refleksja, natomiast on się zastanawia, jak to by było w wypadku człowieka z lasu. A się tam narodził, prawda, tak w ogóle nie poznał, nie miał możliwości poznania Chrystusa. No i w którymś momencie, prawda, jak to jest stary zresztą wątek, to nie wyłącznie Tomasz, prawda, ale to on też. No i tutaj jego odpowiedź właśnie jest taka, że Bóg udzielał łaski. Możemy być pewni. Albo sam się objawi tego typu sytuacji. A w każdym razie udzieli wszystkich tutaj pomocy takich ważnych, które pozwalają się nawrócić.
Witam serdecznie, absolutnie. Chciałem się odnieść do jeszcze poprzednim, że tak powiem, przewodniczącym, a mianowicie chodzi o podejść do tematu młodzieży, chodzi o wiarę i problem generalnie związany z właśnie przeżywaniem, że tak powiem, bardzo najważniejszym i niczym spadałym. Myślę, że przede wszystkim warto byłoby się tak samo tutaj się chodzi o odnieść do świadectwa, że tak powiem, rodziców, prawda, i tak dalej. I pewnie dać, że tak powiem, możliwość, tak naprawdę własnej drogi duchowych przeżywania, mimo że być może mama, prawda, czy ktoś nie zauważa tego, bądź widać, jakby zawsze wstępa na praktyk tej linii. Natomiast, że tak powiem, tutaj to, co duchowe, to każdy z nas jest różny. Czasami chyba tak, że czasami, że tak powiem, ten człowiek musi doświadczyć, żeby się z nim zetkać. Tak jeszcze coś jest, ja jestem tego też przykładem, że tak powiem, gdzieś tam moje życie się wspaniało toczyło różnie, prawda? Gdzieś tam tego Boga, że tak powiem, mówiłem w tym życiu, no to nie było odnalazłem i myślę, że teraz też się radzę. Natomiast, tak jak mówię, fakt byłoby, że tak powiem, dać możliwość jeszcze ta dziewczyna sama, że tak powiem, będzie miała możliwość odnaleźć tego Boga, natomiast też nie zapomnieć sobie, że są inne różne inicjacje wiary, jakimi jest generalnie właśnie z protestów akademickich i innych podobnych rzeczy, prawda? Natomiast też
nieodzownym i świetnym przypadkiem, że tak powiem, właśnie pachnym przykład życia wiary. To tyle. I chodzi o to, że taką wtedy, bo oryginalnie to jest tam sobie troszkę większy, tak powiem, rok. Myślę, że tak powiem, właśnie Bóg nie na to posłuchuje, że tak powiem, na dar wiary, a na to, że tak powiem, jeśli jest twórcą, że tak powiem, życia, więc tutaj, że tak powiem, nie może generalnie być, może nie ma odpowiedzi, że Bóg by generalnie się chodzi o zmuszał nas do wierzenia, prawda? Jakbyśmy nawet nie chcieli, prawda? No to niestety jakby natury, że tak powiem, prawda, naszej wynikały, że no, tak jak tutaj było wspomniane, prawda, że no, nie powinniśmy wierzyć. Natomiast Bóg raczej dochodzi do takiej wolności, prawda?
Do takiej wydarności?
Do takiej wolności, prawda, na takiej stacji, nie żyjcie. Chcesz, jestem, prawda?
Ja tylko powiedziałbym, że może niektóre konstruuje, uzupełnia naszą naturę przez dar wiary, wydobywa to, znaczy prowadzi do pełni jakoś życia.
Tak, już proszę, rzeczywiście chciałbym tego zadać pytanie. Otóż ojciec stwierdził, że święty Tomasz jest mistrzem rozróżnień. Właściwie też to nie rozróżnia między różnymi heretykami. No. Wydaje nam się, że siła heretyki, pogwałcenia tego, co wierzymy, może być różna. Znaczy on, chociaż może nie miał już wtedy, nie spytał się z różną całą gamą heretyki, w czasach, który żył, ale muszę sobie wyobrazić, że mogą być różne przeciwstawienia się wierze. Dlaczego to wszystko wróci do tego teologa i tak strasznie potraktowano wszystkich? Przypominam, że to
Nie. To nie dotyczy. To schizmatycy. To są schizmatycy i to Tomasz unika nazywania ich heretykami. No ja myślę, że tutaj odpowiedź jest taka prosta i praktyczna. W czasach Tomasza no możemy mówić właśnie o albigencji. I tu jest wielki problem. Natomiast tak naprawdę no to jest jakiś margines. I to nie jest sprawa aż tak wydaje się w jego czasach akurat gorąca. To jest, pamiętajmy, czas wyprawy krzyżowej kolejnej. No ale to w tej wyprawie krzyżowej jest trochę innego pod wodzą Ludwika, świętego Ludwika, prawda? Który wyrusza po to, żeby odbić Jerozolimę. I w tym Tomasz jakoś tam uczestniczy, ale oczywiście, znaczy to nie jest też tak, że Tomasz nie widzi jakby różnej siły śmiercionośnej herezji. Ja pewnie nie zapomniałem o tym wspomnieć, ale kiedy on tam na przykład właśnie na swoją klasyfikację niewiary proponuje, to on zwraca uwagę na to, że może się zdarzyć tak, że jeśli chodzi o tą treść, to poganie są dalej od prawdy niż Żydzi, a Żydzi są dalej niż ci chrześcijanie, którzy są odstępcami od integralnej wiary wyznawanej przez Kościół. Natomiast może się zdarzyć tak, że co do niektórych elementów, to ci heretycy chrześcijanie są dalej niż poganie. I podaję tutaj przykład Manichejczyków. Prawda? Więc to nie jest tak, że ta refleksja jego, znaczy ona nie została bardziej rozwinięta, wyartykułowana i systematyzowana, takie jest moje wrażenie, że nie było takiej potrzeby, że to w jego czasach jakby tu nie ma potrzeby dalej tego rozwijać, a że tak powiem w ogóle przed tą śmiercionośną sytuacją, że ktoś przez opór woli nie przyjmuje największego Bożego daru, jaki otrzymał, to po prostu bladły się uderzenie pięścią stóp. Jeśli ja bym chciał coś skomentować, ale znaczy tak to. Nie spotkałem się z tym tekstem. nie, żeby on był przytaczany w tym kontekście. Żeby on był przytaczany w tym kontekście. Ale być może, że ja czegoś nie zauważyłem, ja też przede wszystkim skoncentrowałem się tutaj na sumie teologii, więc to pewnie by trzeba było sprawdzić jeszcze w komentarzach biblijnych, być może, że tam o tym wspomina, ale to jestem w stanie powiedzieć. To znaczy nie, bo ja tak, jeśli Państwo pozwolicie, to ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na tutaj jedną sprawę związaną z tą interpretacją, którą ja zaproponowałem, bo ona wcale mi się nie wydaje oczywista. I tu jest pewna prowokacja za takim ujęciem sprawy. To znaczy, zauważcie Państwo, że ja próbowałem postawić taką tezę, ja nie zwerbalizowałem do końca, ale to z tego, jeśli skończy się uważnie, to z tego wynika, co powiedziałem, że tak naprawdę to błąd nie był na poziomie teologii, którą Tomasz proponował, na poziomie wizji teologicznej. Ale błąd był na poziomie aplikacji pewnej koncepcji teologicznej do konkretnej sytuacji polityczno-społecznej. No i próbowałem te elementy właśnie podać. Tak, znaczy błąd jakby tutaj bym powiedział, no jednak w zinterpretowaniu Ewangelii, no bo no powiedzmy sobie szczerze, to jest to nie jest byle co, tutaj jak sobie pozwolić na wycinanie chrześcijan inaczej myślących. Tam chyba jeszcze brat Norbert się zgłasza od dawna. Ja próbowałem to podać na samym końcu, to znaczy człowiek ma prawo do wolnego wyboru, religijnego wyboru. To wypływa z jego godności i to powinno być przez nas w każdych warunkach uszanowane. Natomiast jeśli się zdecyduje, jeśli wybierze Boga, jeśli wybierze chrześcijaństwo, jeśli wybierze Chrystusa, to należy mu pomóc w zachowaniu wierności. I ta pomoc w zachowaniu wierności może oznaczać czasem również, czy ma nawet oznaczać w wielu sytuacjach, wychowawczy przymus. To jest próba syntetyzowania stanowiska Tomasza, moim zdaniem. Zauważcie, ja uważam, że to jest wizja Tomasza tej rzeczywistości, natomiast cała rzecz polega na tym, że ta średniowieczna chrześcijanica, z którą tego typu wrażliwość i tego typu podejście trzeba było wpisać, no prowadziła w taką stronę, właśnie z tych powodów, o których wspominałem, nie będę ich jeszcze raz wyliczał, to jest sprawa podejścia w ogóle do wspólnoty, że wspólnota będzie znacznie większa, podejścia do kary śmierci jako pewnego też środka nie tylko zaradczego i pomagającego wspólnocie, ale także mobilizacji do pewnej indywidualnej przemiany i szansy na to, żeby zrobić ten postęp duchowy. Wreszcie także trzeba pamiętać o tym, że to ci niechrześcijanie, heretycy, to jest pierwsze pokolenie, że z tych wszystkich względów to doprowadzi do tak strasznych jakby tutaj pomysłów, jak po prostu eliminowanie heretyków. No to tak w skrócie. Oczywiście ja nie jestem tekst, więc to braty, to ja mogę wysłać.
Niemniej jednak wydaje mi się, jeśli pozwolisz na to,
Kiedy ty na końcu wybrałeś sobie amerykański Tomasza, jak mówiłeś, tu heretycy czuwacie odłączeni, okej, zgadza się, jest pewna różnica na nomenklaturze i pewnego nastawienia jeszcze. Ale później wybrałeś przemoc cielesny i na drugiej stronie było wolność mienia. Wydaje się, że to trzeba by jednak troszeczkę bardziej rozumieć. Jest tu wolność mienia i tu wolność mienia, zdecydowanie. I później tu przymus cielesny, a tutaj jest tolerancja i liczenie na to, że ten ktoś rozumie. Ja to jeszcze trochę wydaje się, że istotne jest ogólnie to, co powiedziałeś tak naprawdę, że to, że w tą ciągłości jest właśnie wolność mienia. Więc wydaje się, gdyby tak pójść tą drogą, to jest właśnie każdy się zdać odłączeni, wolność mienia do myślenia. I wobec tych, którzy właśnie podeszli, to tam jakby jednak należy się przymuszać, a tutaj tolerować i liczyć.
To znaczy, o tyle bym się nie zgodził, że ja tutaj myślałem przede wszystkim o stosunku do heretyków. Prawda? Jako tym takim punkcie najbardziej gorącym całej sprawy. I rzeczywiście w ich wypadku kończy się już sprawa wolności sumienia. Prawda? I to po drugiej stronie jest jednak przymus cielesny. Ale jeśli chodzi o jakby wypracowywanie pewnego tutaj szerszego kontekstu teologicznego, który pozwoli w ogóle tą wolność sumienia w czasie Soboru Watykańskiego II wyartykułować, to zgoda.
Ale ja myślę, że właśnie dlatego pan ten przymus cielesny ma sens, że oni mają wolność sumienia i wybrali nie.
No tak, tak, ale to się kończy.
Ale
się
kończy, ale...
Mianowicie, ja mam takie pytanie o dialogu między rozumem a wiarą. Jakoś tak się skłaniam do takiego pytania, kto jest większym kątem do tego Pana Boga, czy wiara, czy rozum. Bo jeżeli wiara jest naszą planą i jeżeli jest nazywana przyjmując sakramenty, to myślę, że rola rozumu jako tego kontemplatora Boga jest większa od wiary. Nie wiem, tak mi się wydaje. Jeszcze dodatek do opowieści Tomasza, który mówił, że to, co jest największe w naszym badaniu do Pana Boga, to właśnie rozum. Idąc nawet po tej linii i też po linii naszych wyborów. Bo właściwie nie chodzi o samą tego kontemplację, tylko o współdziałanie, że jedno rozum jest większe od wiary, jeżeli wiara jest dalej.
Ja proszę Państwa, myślę, że to są pytania takie czy jeść, czy pić. No, to znaczy rozum potrzebuje wiary, żeby odnaleźć jakby swoje ostateczne spełnienie. Z drugiej strony wiara potrzebuje rozumu, żeby ten świat nam objaśnić, żeby go wyartykułować. To się nie dokona bez rozumu, prawda? No i to tylko jakby ich współpraca owocuje kontemplacją. Ja myślę, że Tomasz to by w ogóle odpowiedział, bo on tam przy tych rozważaniach dotyczących chrztu wbrew woli rodziców, że zasadniczo pogwałceniem prawa dziecka jest robienie czegokolwiek wbrew woli rodziców, bo syn jest własnością ojca do momentu, kiedy zacznie sam używać rozumu. No to jest oczywiście wielkie pytanie, jak podchodzić do, i bardzo praktyczne dzisiaj, jak podchodzić do chrztu dzieci. No proszę Państwa, no ja jestem przekonany osobiście głęboko, że to człowieka nie da się wychować neutralnie. Człowieka trzeba wychować jakoś. I w tym sensie jakby zgoda na to, że rodzice mają prawo, stosunku do dziecka, żeby tego typu decyzje podjąć, pod warunkiem, że oczywiście, że to, co zauważmy, że to tutaj praktyka Kościoła jest taka, że chrzcimy dziecko, ale tylko wyłącznie wtedy, kiedy przynajmniej jedno z rodziców jest gotowe wziąć odpowiedzialność za wychowanie tego dziecka. Prawda? Wydaje mi się, że ta praktyka jest nie tylko dopuszczalna, ale konieczna, jeśli chcemy właśnie w tym wychowaniu człowieka w sposób skuteczny też uczestniczyć w tym, co najbardziej intymne, w tym, co najbardziej cenne. Tak, ale ja myślę, że w ogóle to pytanie, tego typu pytania, które w nas się dzisiaj rodzą i one są zresztą też w związku z tym bardzo ważne, no bo to dotyczą konkretnych rzeczy, które nas za chwilę bardzo daleko mogą doprowadzić. One, czy to nie jest tak, że one też wynikają z tego naszego utracenia poczucia wspólnotowości? Że my trochę zapomnieliśmy w ogóle o tym, że jesteśmy naczyniami połączonymi, że jesteśmy całością, że w pewnym sensie no, tego typu decyzje, my mamy prawo je jakoś też dokonywać razem. To oczywiście to zawsze będzie się wiązało z tym, że to dziecko, kiedy dochodzi do pełnoletności, no to odrzuca, potwierdza bądź nie. Natomiast no tak myślę o tym. Ale ojciec Paweł tam pewnie też miałby wyzwanie. Znajdą się właśnie w tej sytuacji takiej samej jak chrześcijanie, którzy się pogubili, stracili integralne wiary. Do tej trzeciej grupy by należeli. To znaczy na tej zasadzie też, że mieli pełnię, zauważcie Państwo, że to się wiąże ze stawianiem oporu Bogu objawiającemu nam siebie. Prawda? Natomiast oni się z tego wycofali. Oni mieli tą pełnię i przeszli jakby do obrazu właśnie.
Jak człowiek się na ile świadomie wybiera urodzenia,
w stosunku do siebie samego 77 razy. Ale jeśli to jest grzech popełniony wobec Boga albo bliźnich, a to już nie do mnie. I wiecie Państwo, ja to sobie myślę, że to naprawdę nie jest głupie tak trochę czasami o tym pomyśleć. Bo my też odgrzeszamy tych różnych Stalinów, Hitlerów, byśmy ich zbawili. Znaczy, ja do pewnych rzeczy też jakoś tak nie jestem przeciw, ale tak sobie myślę, no co ty w ogóle tutaj sam doświadczyłeś od nich, żeby tu rozstrzygać tego typu sprawy, no. To nie, może nie moja, to tak tutaj zareaguje na to. Przepraszam, ale starzę słowo, bo to...
Absolutnie, że nie zabije.
Bo to oczywiście jest wszystko prawda i całkowicie też z tym zgadzam. Natomiast no, też nie wyobrażają sobie, że w związku z tym oni też nie mieli problemu ze swoją wiarą. Bo to się od razu przypomina anzel, który żyje w opatrzce, gdzie bracia go proszą, że teraz proszę bardzo, wytłumacz nam, ale jakby nic nie było wiadomo o Chrystusie. Prawda? To wszystko nam wydedukuj, po to, żebyśmy się naprawdę przekonali, że ta prawda, którą otrzymaliśmy dzięki objawieniu, no to naprawdę trzyma się kupy i też jest racjonalne. Natomiast a propos tego piątego przykazania, no to ja myślę, że to jeśli Tomasz proponuje... ja myślę, że on w ogóle ma inną optykę w podejściu do kary śmierci niż my dzisiaj. Jeśli proponuje tego typu środek, no to ja bym to odwrócił. Znaczy, ja teraz nie przypominam sobie żadnego tekstu, ale jestem przekonany, że to tak można byłoby podsumować. No to w imię obrony piątego przykazania i wszystkich innych. W imię obrony tego piątego przykazania i wszystkich innych na poziomie wspólnotowym. Na szczęście, prawda?
Na początku myśleliśmy, że będziemy musieli myśleć, czyli poprosiła o refleksję, o intelekcie, czyli intelekt mamy wyłączony, słuchamy, właściwie chcemy mieć odpowiedzi na konkretne, ja pytamy zadania, konkretne na konkretne odpowiedzi. Natomiast nie ma z nas takiej dużą miłości, które nie ma na wymiarze, że przeżyły rodzice, którzy mają dzieci, mówią o wolności, a nie mają troski o to, by to dziecko zabiegać w jej władzy. Czyli myślę, że przepraszam, ale rodzice mają absolutnie różne problemy. Dziękuję.
Mam pamięć. Zupełnie nie rozumiem, że może to bardzo dobrze przyjmie. Zupełnie, że to bardzo chciałby być ojca. Jest taki mechanizm stosowania wolnej wolicy przyjmu. Mi się wydaje, że jedyny mechanizm, jaki ja miałbym wiedzieć, ja znam, to jest arcela, prawda, dobrowolna. No ale do dzieci trudno próbować dostosować się do tego, namawiać w arcelę. Jeżeli przyprowadzamy na siłę, to dziecko się odwróci. No może do jego intelektu próbujemy.
Ja myślę, to znaczy, że to teraz uwaga. Boję się, że to pytanie, no to i tutaj pierwszy pan Bartel, który zadawał na początku pytanie, to powinien się uśmiechnąć. To pytanie nam pokazuje, że kluczową sprawą jednak jest w ogóle ta relacja intelektu i woli. Tak w ogóle. To znaczy, że musimy to dobrze rozumieć. Że to jest jakby jedno z dwóch stron oglądane. To znaczy, to w każdym naszym wolnym wyborze jest zaangażowane jedno i drugie. Prawda? My nie myślmy o tym że możemy jakby tak odłączyć. To są jakby dwie władze, które pomagają nam zanalizować lepiej jakby tę rzeczywistość, tą rzeczywistość i wybory, które w nas się dokonują. Natomiast no, Krąpiec sobie używał takiego moim zdaniem niezłego obrazu, że to jest trochę jak taki silny osiłek niosący człowieka, który jest absolutnie bezsilny, sparaliżowany, ale jest obdarzony niezwykle przenikliwym wzrokiem. To jest wola intelekt. Jakby w każdym każdym działaniu to jest jedno i drugie. No ale mówiąc o potrzebie wychowania woli, no to jest trochę, że to my musimy wykształcić u siebie i u innych pewne takie mięśnie do tego, żeby przy jakichś swoich wyborach wytrwać. No, po prostu mięśnie. No. Właśnie musi być ten osiłek. Teraz, ja przyznam się, że ja tutaj tak boję się, że przykłady, które tutaj jako zakonnik mógłbym na temat wychowania dzieci przedstawić, one będą mało wiarygodne i będą takie syntetyczne. Trochę sztuczne. Natomiast no jak tam się badam i przypominam się sobie, no to mogę powiedzieć, że przymus moich przełożonych, no zasadniczo, nie wiem, czy zawsze był wychowawczy, ale jak zdecydowałem się za tym jakoś pójść w wierze i wierności, no to co się tam przynosi. Oczywiście ja rozumiem, że tu jesteśmy trochę na innym poziomie jakby rozmowy i tutaj nie mówimy o wychowawczym przymusie jakoś, ale jak szukam doświadczeń w moim życiu takim, kiedy ten przymus mi coś otworzył i ja zobaczyłem nowy horyzont i nową perspektywę, no to ja takie sobie znajduję, no nie wiem.
Czy myślę, że można wygląda tak, że obraz jest faktem, jest datem. Natomiast faktycznie trzeba kształtować to mięśnie. Ja myślę, że no, nikt nie czeka, nie kładzie przed dzieckiem ubranka i nie mówi, jak będziesz chciał, to się ubierzesz, a jak nie chcesz, się nie ubierzesz. I nakładam jeszcze tam lat, gdzie jest ubranka, nałożysz. I wtedy zadaję pytania, że tak muszę się dzisiaj ubierać. No tak, to tam jest mądrą, nie wiem, co być ubrana, ale jednak nakładamy to ubranka, to musi być zimno. Tylko jak się dzieje, to już nawet nie musi się zastanawiać, że gołem będzie lat na przynajmniej 20, prawda? On nie będzie wiedział, ale
tak, razem.
Czy też zupełnie jak jakiś raz. Proszę Państwa, ja tylko chcę powiedzieć, że po raz kolejny mam doświadczenie, kiedy słuchałem ojca Michała i teraz tej naszej dyskusji, że przecież my mówimy o jakimś elemencie tej sumy i tej myśli świętego Tomasza. To jest coś niewiarygodne, żeby zobaczyć. To jest jeden z elementów. I teraz człowiek miał sumę napisać. I prawie co chwila, znaczy, że każdy element, który można rozwijać praktycznie, no może nie jest sprawdzony, ale ogromnie rozumiem, to jest to widzę, że tam nie wiem, po prostu to nie jest kogoś, kto na przykład pisał i myślał w sposób, no. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Zapraszam tych, którzy by chcieli się z nami pomodlić 28 listopada o godzinie 18 święto świętego Tomasza, prześwięta wykonanym Pana Jezusa w momencie wyobraźni, w pracy i w